Zapraszam Państwa na skrót wiadomości z kraju i ze świata. We wtorek obchodziliśmy 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Był to największy zryw narodowo-wyzwoleńczy przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Obchody rocznicy odbywały się dziś w Polsce, ale również poza granicami kraju. W Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie sprawowana była msza święta w intencji ojczyzny i poległych powstańców. Eucharystii przewodniczył ksiądz biskup Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego. Następnie odbył się przemarsz pod pomnik stracenia rządu narodowego, krzyż Romualda Traugutta. Marsze Powstania Styczniowego odbyły się także m.in. we Wrocławiu oraz w Częstochowie. Przemarsze poprzedziła msza święta. Uroczystości rocznicowe pod hasłem „Za naszą wolność i waszą” odbyły się dzisiaj również w Wilnie. Obchody rozpoczęły się apelem poległych. Następnie odbył się Marsz Pamięci, a po nim msza święta. Przypomnijmy, Powstanie Styczniowe zostało ogłoszone manifestem wydanym 22 stycznia 1863 roku przez tymczasowy rząd narodowy. Powstanie trwało do jesieni 1864 roku. Zasięgiem objęło zabór rosyjski. W walkach zginęło około 30 tysięcy Polaków. Ponad 30 tysięcy osób zesłano na Syberię. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych opowiedziała się za przyjęciem poprawek Senatu do budżetu na 2013 rok. Chodzi m.in. o zwiększenie do 12 miliardów złotych limitu pożyczki dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i przekazanie 3 milionów złotych na budowę pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej. Głosowanie nad senackimi poprawkami zaplanowano na piątek. Komisja Współpracy Parlamentarnej Unia Europejska-Rosja apeluje o szybkie zakończenie śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej i zwrot Polsce wraku samolotu Tu-154M. Jest to wspólne oświadczenie Komisji Parlamentarnej i delegacji Parlamentu Rosyjskiego. Tymczasem Okręgowa Prokuratura w Warszawie, prowadząca śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej, zwróciła się do USA o uszczególnienie badań systemu TAFS i FMS. Śledczy potwierdzili też, że nie ma odczytu rejestratorów z JAK-40 i taśm z wieży kontroli lotów w Smoleńsku. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia sprzeciwia się projektom nadającym tzw. parom homoseksualnym te same prawa co związkom kobiety i mężczyzny. Przedstawiciele organizacji zwrócili się też do posłów o odrzucenie tych projektów i odważne działanie na rzecz wzmocnienia polskich rodzin, w tym poprzez przygotowanie Narodowego Programu Polityki Rodzinnej. Debata nad projektami dotyczącymi tzw. związków partnerskich autorstwa Platformy Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Ruchu Palikota odbędzie się na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejmu. Projekty umożliwiają m.in. rejestrowanie tzw. związków partnerskich w urzędach stanu cywilnego. Związkowcy kolejowi przeprowadzą w piątek od godziny 7 do 9 rano strajk ostrzegawczy, poinformował przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych Leszek Miętek. Związkowcy akcentują, że władze spółek kolejowych nie chcą dojść z nimi do porozumienia. Chodzi o ulgi przejazdowe, które są powodem sporu między związkami a pracodawcami. Pod koniec sierpnia ubiegłego roku spółki grupy PKP ogłosiły, że z końcem 2012 roku przestaną wykupywać prawo do zniżek dla swoich emerytowanych pracowników. Cały czas trwa akcja zbierania podpisów w obronie telewizji Trwam, której Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie przyznała miejsca na cyfrowym multipleksie. Do dziś podliczono 2 422 122 kopie podpisów. Akcja będzie prowadzona do skutku. Ksiądz prałat Dario Eduardo Vigano został dyrektorem Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego. Na ten urząd mianował go Ojciec Święty Benedykt XVI. Ksiądz prałat Dario Eduardo Vigano zastąpi na tym stanowisku rzecznika prasowego Stolicy Apostolskiej księdza Federico Lombardi. Ksiądz Dario Eduardo Vigano urodził się w 1962 roku w Rio de Janeiro. Jest profesorem na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Studiował filozofię i teologię. Jest autorem licznych publikacji dotyczących kina. W 2009 i 2010 roku wygłosił wykłady w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W 2009 roku podczas Międzynarodowego Sympozjum Media Katolickie na Świecie i w Polsce – Szanse i Zagrożenia i w 2010 podczas sympozjum z cyklu Oblicza Zakłamania. Jest zgoda unijnych ministrów finansów na podatek od transakcji finansowych, który ma objąć 11 państw Unii Europejskiej należących do strefy euro. Podatek ma przynieść Unii nawet 55 miliardów euro rocznie i służyć prawidłowemu funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. Aby przepisy o podatku weszły w życie, musi je zatwierdzić Komisja Europejska. Dzięki reformie podatkowej i podniesieniu cen prądu Grecja spełniła warunki konieczne do otrzymania styczniowej raty pomocy, poinformowała Eurogrupa, czyli ministrowie finansów strefy euro. Grecja ma otrzymać 2 miliardy euro na zasypanie dziury budżetowej oraz 7,2 miliarda euro w obligacjach na pokrycie kosztów rekapitalizacji i likwidacji banków. Formalną decyzję musi podjąć jeszcze Rada Dyrektorów Tymczasowego Funduszu Ratunkowego Strefy Euro. Pracownicy metra w Atenach kontynuowali szósty dzień z rzędu protest przeciwko cięciom wynagrodzeń. Przerwy w pracy ogłosili też pracownicy innych środków transportu, co bardzo utrudniło ruch w greckiej stolicy w godzinach porannego szczytu. Strajkujący protestują przeciwko obniżeniu płac od 1 stycznia. Niemcy i Francja świętowały w Berlinie 50-lecie Traktatu Elizejskiego. Podczas posiedzenia obu parlamentów przedstawiciele obu państw podkreślali kluczową rolę obu krajów w Europie, zapowiadając propozycję pogłębienia unii gospodarczej i walutowej. Władze targanego przez rebelię Mali poinformowały, że obowiązujący od 12 stycznia stan wyjątkowy zostanie przedłużony o kolejne 3 miesiące. Wyznaczony czas ma zapewnić korzystny przebieg trwających operacji militarnych w celu wyzwolenia regionów okupowanych. Stan wyjątkowy nie pozwala m.in. na organizowanie spotkań, manifestacji na ulicach grożących zakłóceniem porządku publicznego. Co najmniej 17 osób zginęło, a ponad 50 zostało rannych w 3 eksplozjach bomb w Bagdadzie i okolicach, w tym w ataku zamachowca samobójcy w pobliżu bazy wojskowej. W Izraelu rozpoczęły się wybory do parlamentu. Przedwyborcze prognozy wskazują na wygraną prawicowej koalicji partii Likud i Nasz Dom Izrael oraz wróżą trzecią kadencję obecnemu premierowi Benjaminowi Netanyahu. I tą wiadomością kończymy skrót informacji z kraju ze świata. Dziękuję za uwagę.